obecnych czasach kryzys przeżywa polski Kościół i polska rodzina. Wiarygodność Kościoła bronią święci, o nich będę mówił w czasie tych rekolekcji. Zacznę jednak od rodziny, bo święta Bożego Narodzenia to święta rodziny. Jest taki obraz Zbawiciel Świata, Salvator Mundi. To obraz olejny namalowany na desce o wymiarach 60 cm na 40. Został namalowany przez Leonarda da Vinci w latach 1506-1513 dla króla Francji Ludwika XII. W 2005 roku został sprzedany na aukcji w domu aukcyjnym w Nowym Jorku za rekordową cenę. 450 milionów 300 tysięcy dolarów. Nabywcę nie odstraszył fakt, że autentyczność obrazu jest kwestionowana przez niektórych ekspertów. Cena, jaką osiągnął obraz mistrza renesansu po 19-minutowej licytacji, jest najwyższą w historii sprzedaży dzieł malarstwa na publicznych aukcjach. W roku 1900 obraz kupił angielski kolekcjoner Francis Cook, nie zdając sobie sprawy, kto jest jego twórcą. W 1958 roku spadkobiercy Cooka sprzedali mocno już podniszczone dzieło za 45 funtów, czyli około 125 dolarów. Dlaczego został sprzedany za tak niską cenę? Bo nie pasował im do wystroju wnętrza, bo byli nowoczesną rodziną, bo nie potrzebowali Zbawiciela Świata. Okazali się nie tylko ignorantami, ale wielkimi bankrutami. Dziś w wielu rodzinach powtarza się podobna sytuacja. Zbawiciel Świata nie pasuje do ich projektu życia. Skąd kryzys w rodzinie? Kryzys został wywołany przez głęboki przewrót kulturowy i moralny spowodowany przez rewolucję seksualną, jaka wybuchła w roku 1968 pod hasłami być sobą i zabrania się zabraniać. Dzisiejsze rób ta co chceta. Zatem wolność indywidualna bez zasad i ograniczeń. Wielu uważa, że kryzys rodziny jest konsekwencją upadku kultury i moralności. Ten upadek zostaje pogłębiony poprzez brak wiary w samej rodzinie. Jakie są fakty dotyczące polskiej rodziny, bo ta nas interesuje? Jeszcze w 2002 roku, na początku nowego stulecia i tysiąclecia, Narodowy Spis Powszechny pokazał, że w Polsce najwięcej ludzi żyje w małżeństwie. Dzisiaj, po 20 latach, sytuacja dramatycznie się zmieniła. Najpierw dziecko, bo ono zawiązuje pełną rodzinę. Statystyczna Polka rodzi dziecko, gdy ma 29 lat. Dziecko planowane jest w momencie, gdy rodzina posiada już odpowiedni status materialny. Główny Urząd Statystyczny podaje, że było w Polsce około 250 tysięcy obywateli. Rodzin, które mają ponad dwójkę dzieci, jest zaledwie 17%. Od początku XXI wieku notuje się wzrost tendencji, które do tej pory były marginesem życia rodzinnego. Konkubinaty, kohabitacje, rodziny zrekonstruowane, których podstawą na ogół jest rozwód. Do masowych zjawisk socjologicznych współczesnej rodziny należy zaliczyć także wzrost liczby dzieci pozamałżeńskich, zjawisko życia w samotności i świadomą bezdzietność. Zjawisku dezintegracji rodziny sprzyja również emigracja zarobkowa, która szczególnie nasiliła się po 2004 roku w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i dopuszczeniem Polaków do europejskich rynków pracy. To jest taki krótki socjologiczny opis. Czym cechują się formy życia rodzinnego? Konkubinat. Polscy konkubenci to w większości osoby biedne i słabo wykształcone. Aż 75% ukończyło jedynie szkoły podstawowe i zawodowe. Te związki szybko się rozpadają. Kohabitacja. Jest związkiem luźnym, nie powodującym zobowiązań prawnych. W 2020 roku było w Polsce kilkaset tysięcy związków kohabitujących. Powiększa się w Polsce liczba kobiet mających kolejne dzieci z różnymi partnerami. Najwięcej rozwodników jest wśród młodych ludzi w wieku od 20 do 24 lat. W 75% pozew o rozwód wnoszą kobiety. Wzrostowi liczby rozwodów sprzyja, jak już mówiłem, emigracja zarobkowa. Na 600 tysięcy związków, które rozłączyła konieczność wyjazdu jednego z partnerów za granicę, szanse na przetrwanie ma tylko co trzeci. Obok osób rozwiedzionych rośnie też liczba dzieci pozamałżeńskich. Samotne matki stanowią około 15% polskich rodzin. Badania pokazują, że 60% Polaków akceptuje pary żyjące bez ślubu, a 20% deklaruje, że nie chce zmieniać stanu cywilnego. Rodziny niepełne stanowią 15% wszystkich rodzin. Wynika stąd, że co dziewiąte dziecko w Polsce wychowuje samotna matka. Pojawiają się też modele życia, w których nie ma miejsca dla dzieci. Należą do nich świadomy wybór życia w samotności, tak zwane zjawisko singli oraz świadoma bezdzietność. To taka krótka diagnoza, z faktami się nie dyskutuje. To taka krótka diagnoza, sami wiecie jak jest, że jest niedobrze. Jak jest chory pacjent, to lekarz, dobry lekarz, najpierw próbuje ustalić diagnozę. Dlaczego on jest chory? Później przechodzi do prognozy. Prognoza. Nikt tak naprawdę nie wie, w jakim kierunku to zmierza i co będzie za kolejne 20 lat. Ale sama diagnoza i prognoza to jest za mało. Żeby podjąć leczenie, trzeba zastosować terapię. Mnie się tak wydaje, że tą terapią jest trzeba wrócić do źródła. Bo źródło jest najczystsze i źródło jest najbardziej ożywcze. A tym źródłem dla rodziny, każdej rodziny, jest czwarte przykazanie Boże. Czci ojca i matkę swoją. I to jest jedyne przykazanie, do którego Bóg dołącza obietnicę. A będziesz długo żył i dobrze ci się będzie powodziło na ziemi. Kto z nas tu obecnych nie chciałby długo żyć i żeby mu się dobrze powodziło na ziemi? Każdy tego chce. Pan Bóg mówi, jeśli chcesz długo żyć i chcesz, żeby ci się dobrze powodziło, to czci ojca i matkę swoją. Najczęściej to przykazanie redukujemy do posłuszeństwa dzieci wobec rodziców. I to jest duże spłycenie tego przykazania. Bogu chodzi o szczęście każdego człowieka. Popatrzmy zatem na to przykazanie od strony rodziców, ich obowiązków wobec dzieci, bo to rodzice kształtują rodzinę, nie dzieci. Pierwszym obowiązkiem jest przyjąć każde poczęte dziecko. Każde. Ileż osób przeżywa dramat. Przeczytam jedno świadectwo kobiety, która dopuściła się aborcji. Mam na imię Anna i nie jestem już młoda, minęło prawie pół wieku, ale jeszcze dziś nie mogę sobie wybaczyć, że dopuściłam się aborcji. Szukałam okoliczności łagodzących, jakiś szczególny moment, samotność, strach przed przyszłością, ale nie znalazłam usprawiedliwienia. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo niesprawiedliwa była ta śmierć. Zapłakałam nad swoją słabością, moim tchórzostwem, ale przede wszystkim płakałam nad istotą, którą zabijano. Przeżyłam ciężkie załamanie nerwowe, które z trudnością wyleczyłam, dlatego że nie mogłam sobie przebaczyć i dalej sobie nie przebaczam, że doprowadziłam ten śmiertelny projekt do końca. Prześladował mnie powtarzający się sen. Stałam u stóp długich schodów. Na szczycie stał człowiek w mundurze, z wyglądu mój ojciec za młodu. Schodził powoli, trzymając w dłoniach przewrócony hełm. Zbliżał się coraz bardziej, chciałam uciec, ale nie mogłam. Byłam jakby sparaliżowana przez niewytłumaczalny lęk. Mężczyzna stawał przede mną i przewracał hełm na moje stopy. Moje kostki były czerwone od krwi, mały płód poruszał się, próbując się mnie uchwycić, ale nie mógł. Cały czas ześlizgiwał się. Budziłam się drżąca i spocona, nie mogąc zasnąć. Rok temu na polskie ulice wyszły kobiety, domagając się aborcji bez ograniczenia. Nazwano to rewolucją kobiet, powstają nawet prace, zamieniane są ulice na praw kobiet. Na ile ja znam historię, a jest tutaj pan profesor historii, i znam rewolucje, które przeszły do wielkiej historii świata, to taka największa, pierwsza rewolucja tych nowoczesnych to była rewolucja francuska. I została zapamiętana pod Czekwasem. Wolność, równość, braterstwo. Była też rewolucja Wiosny Ludów za naszą i waszą wolność. Była też rewolucja październikowa. Proletariusze wszystkich krajów, włączcie się. Rewolucja kobiet polskich. Hasło wy wykropkować. Nie możemy. To jest hasło rewolucji. Wy i trzeba trzy kropki wykropować. Kolejnym obowiązkiem rodziców wobec dzieci jest przekaz wiary. Ojciec Święty Franciszek podczas spotkania z rodzinami w Asyżu mówił tak na ten temat, o przekazie wiary. Jak ją ustrzec? Nie w kasie pancernej, nie ukryć jej pod ziemią jak leniwy sługa. Także i tutaj możemy zadać sobie pytanie, w jaki sposób strzeżemy naszej wiary. Czy zachowujemy ją dla nas, naszej rodzinie, jako dobro prywatne? Czy też umiemy się nią dzielić poprzez świadectwo, gościnność, otwartość na innych? Wszyscy wiemy, że rodziny, zwłaszcza te młode, są często zabiegane, bardzo zalatane. Ale czy czasami myślicie, że ten bieg może też być zawodami wiary? Ja od wielu lat pracuję, pomagam w parafii świętego Floriana. U nas tam jest pałac na terenie parafii, Dom Pomocy Społecznej, dawny pałac mieszczan Helclów, Fundacja Helclów Ludwika i Anny. Tam posługują siostry Szarytki. Pytam się pewnego razu, będąc tam, jacy ludzie tutaj trafiają do tego domu? Mówi mi siostra, aktualnie mamy tutaj pana Starnowa, który ma 12 dzieci. Minęło już trochę lat od tego spotkania i do dnia dzisiejszego nie mogę sobie tego przyjąć, jak 12 dzieci mogło oddać starego ojca do Domu Pomocy Społecznej. Gdyby wzięli sobie ten urlop, który im przysługuje miesięczny, to tylko raz w miesiąc w roku, mieliby sprawę załatwioną. Nie znam tego pana, nie rozmawiałem, nie znam rodziny, mówię o faktach. Kontynuuję dalej, no są skrajności, zawsze się zdarzają. Ale proszę siostry, w tych ciasnych krakowskich mieszkaniach, czasami 50-60 metrów, ta babcia, ten dziadek, on ma tu wygodniej, ma swoich rówieśników, jest kaplica, jest ksiądz, jest lekarz, ma regularnie posiłek. Czy ich odwiedzają krewni? Odpowiedź siostry. Tak, najczęściej 15 i 30, kiedy przychodzi emerytura. I dodaje siostra bez mojego pytania. I zdarza się tak, że umiera ojciec, matka, syn, inżynier, adwokat, biznesmen. Dzwoni pani dyrektor, powiadamiając o śmierci ojca im czy matki. Ich to nie interesuje i trzeba wyprawiać pogrzeb na koszt państwa. Te dzieci były chowane. I jeszcze jedno z przekazem wiary. Jest, wyda czasami, zgorszenie, które rodzice powodują. Ileż rodziców przeklina swoich dzieci. Nie zachowuje się odpowiednio w domu. Pijaństwo, awantury, przekleństwo. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Kto ma błogosławić te dzieci, jeśli nie ojciec i matka? Tak Pan Bóg wysłuchiwał tych wszystkich przekleństw wobec dzieci. To także jest zgorszenie. Skądże małe dzieci grające na podwórku w piłkę znają takie słowa? Kolejnym obowiązkiem jest modlitwa. Tam, gdzie ani dobre słowa, ani łzy matki, czasami nawet ojca nie trafiają, ani krzyk, tam pozostaje modlitwa. Nie wolno ci mieszkać z tym człowiekiem. Nie możesz tak żyć, nie możesz rozwijać rodziny. On ma rodzinę, nie możesz się z nim związać. I to jest obowiązek rodziców, upomnieć dziecko. Nawet za cenę tego, że to upomnienie okaże się nieskuteczne i odwróci się. Bo wcześniej czy później to i tak odwróci się ta sytuacja przeciwko rodzinie. I tam, gdzie nie trafiają żadne argumenty, pozostaje modlitwa. I znów Ojciec Święty. Chciałbym was zapytać, drogie rodziny, czy modlicie się niekiedy jako rodzina? Niektórzy tak wiem, ale wielu mi powie, jak to się robi. Modlitwa jest sprawą osobistą, a poza tym nigdy nie ma stosownej, spokojnej chwili. Tak, to prawda, ale jest również kwestia pokory, uznania, że potrzebujemy Boga. Potrzebna jest prostota. Można wspólnie wokół stołu odmówić Ojcze nasz. Bardzo piękna jest wspólna modlitwa różańcowa. Daje wiele siły. Trzeba się też modlić nawzajem za siebie. Czy modlę się za swoje dziecko i czy modlę się codziennie za swoje dziecko? Czy modlę się codziennie za swoje dziecko? Nie tylko w chwilach trudnych. To jest obowiązek rodziców wobec dzieci. Czy dziecko widzi mnie modlącego się? Co z tego iść do kościoła, jak sam nie idę? Co z tego zmów pacierz, jak mnie nie widzi klęczącego? Mówię już ponad prawie 17 minut. Wystarczyłyby trzy słowa. Dobroć, miłość, radość. Jeżeli ktoś miał dobrych, miłujących rodziców i w domu była prawdziwa radość, to kiedy sam założy rodzinę, przekaże to swoim dzieciom. I tak idzie ta sztafeta pokoleń udanych rodzin i rodzin, którym ciągle coś nie wychodzi. I znów Ojciec Święty Franciszek. Radość, dobroć, jaką przeżywamy w rodzinie, nie jest czymś powierzchownym. Nie bierze się z posiadanych rzeczy, ze sprzyjających okoliczności. Prawdziwa radość pochodzi z głębokiej harmonii między ludźmi, którą wszyscy odczuwają w sercu i która sprawia, że odczuwamy piękno bycia razem, wspierania się wzajemnie na drodze życia. Ale u podstaw tego uczucia głębokiej radości jest obecność Boga w rodzinie. Jest Jego miłość gościnna, miłosierna, szanująca każdego. Tylko Bóg umie z różnic stworzyć harmonię. Jeśli brakuje miłości Boga, to rodzina traci harmonię, dominuje indywidualizm i gaśnie radość. Natomiast rodzina, która żyje radością wiary, przekazuje ją spontanicznie. Jest solą ziemi, światłem świata. Jest zaczynem dla dla społeczeństwa. Dziś jest wielka walka o rodzinę. Jeżeli chcemy utrzymać się jako społeczeństwo, jako naród, to musimy walczyć o swoje rodziny i to jest także w naszym prywatnym interesie. Jeżeli nie chcemy się znaleźć w takiej sytuacji jak ten pan z Tarnowa, to jest nasz interes indywidualny i społeczny i polityczny. Pomyślmy dzisiaj o naszych rodzinach przed jednym świąt rodziny i o przemianach, które winny w niej nastąpić. Zapamiętajmy. Modlitwa, szerzenie wiary, prawdziwa rodzinna miłość, dobroć i radość. I tego wam życzę na te święta i na całe życie. Amen.